Najpierw za sprawą The Beatles, teraz Eltona Johna zrobiło się bardzo sentymentalnie, niemal płaczliwie, można byłoby teraz powiedzieć ciszę nad tą trumną, ale miejmy nadzieję, że jeszcze oficjalnego pogrzebu nie będzie. Przypomnę, w studiu Michał Jach, poseł PiS, Iwona Wiśniewska, wicestarosta stargarski, Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargarskiej Izby Gospodarczej i Łukasz Druszcz, wiceprzewodniczący Koła Nowoczesnym w Stargardzie. Po decyzji Brytyjczyków zastanawiamy się w naszym gronie, co dalej, i na pewno do zakończenia audycji sensownej odpowiedzi nie znajdziemy, ponieważ, jak ja lubię to określenie, nasza rzeczywistość stała się coraz bardziej dynamiczna i dynamiczna się staje i dzieje się naprawdę z godziny na godzinę. Stąd trzeba przywyknąć do czegoś, co ładnie niektórzy ekonomiści nazywają zarządzaniem chaosem. Krzysztof Kowalczyk, prezes Targackiej Izby Gospodarczej. Panie prezesie, może tak zapytam, ile można było zarobić w ciągu ostatnich kilkunastu godzin na Brexicie?
Myślę, że dużo i właśnie ten chaos jest pewnym, nie wiem, korporacją na rękę, bo po prostu z dnia na dzień jakieś dobro drożeje o kilkanaście procent.
Na przykład waluty krajowe.
Waluty, no nasza waluta została osłabiona, natomiast podobnie złoto lub inne dobra, no to, że jest jakaś pewnego rodzaju manipulacja, myślę, że ona trochę tutaj właśnie występuje, jeżeli chodzi o generalnie media, że wprowadza się celowo pewien zabieg, żeby ludzie o tym myśleli, reagują na to rynki i scenariusz za każdym razem jest podobny, tak? Taki, który właśnie zaobserwowaliśmy, zmiany w procentach od kilku do kilkunastu z dnia na dzień, tak? I myślę, że tutaj nic takiego w perspektywie średnio-długoterminowej się nie zmieni. Rządzący, nie wiem, politycy, rządy znajdą rozwiązania na to, aby tą sytuację odnaleźć się w nowej sytuacji.
Zadziwia mnie spokój przedstawicieli banków inwestycyjnych londyńskiego City, którzy właśnie stwierdzili, że w zasadzie to otwierają się dla nich nowe możliwości. To znaczy, że to jest chyba pierwsza grupa, która skorzystała na tym zamieszaniu.
Cóż mam powiedzieć, tak? Postawię tutaj trzy kropki. Natomiast ja myślę, że też nie ma nic z tym złego, bo chyba nie może być tak, że martwimy się o to, że zamyka się jakiś tam rynek. Być może się, on się tak naprawdę nie zamknie, ale myślę, że tutaj intencją władz powinno być to, aby Polacy pracowali po prostu w Polsce. Ja myślę, że no już dzisiaj obserwujemy, chociażby nawet w Stargardzie, że powoli, ale z mozołem zaczyna brakować pracowników w zakładach produkcyjnych.
Czyli wołamy za resortem gospodarki, kochani z wysp, wracajcie do nas.
Zaczyna się tworzyć rynek pracownika, to znaczy, że może wybierać w ofertach, a jeżeli może, to znaczy, że jakiś inny pracodawca proponuje mu lepsze wynagrodzenie i to też jest szansa dla tego rynku, ponieważ specjalistów już zaczynamy mieć dobrych. Nasza gospodarka no jest cały czas, to trudne słowo, może to nie jest słowo, że jest rozpędzona, ale chyba już poniekąd taka jest.
Stadium rozruchu dobrego.
Ostatnio byłem na spotkaniu tak naprawdę w Wojewódzkim Urzędzie Pracy i mówi się już głośno o tym, że tak naprawdę ofert przybywa, jest w historii tutaj naszego województwa najmniejsze bezrobocie. I to też jest szansa dla nas na to, aby trzonem naszej gospodarki był rodzimy kapitał. I tutaj upatruję szansę na to, że będziemy mniej chwiejni jako gospodarka na czynniki zewnętrzne. Pochodzenie kapitału ma znaczenie i ono jest potrzebne, aby było z różnych stron. Natomiast to, co musimy odbudować tutaj w sobie, to właśnie rodzimy kapitał. W latach 90. Czytałem analizy ekonomiczne, w którym Polska pozbyła się procentowo bardzo dużych takich działów, zakładów produkcyjnych, które produkowały. Były wrogie przejęcia polegające na tym, że inwestor z zagranicy przyjmował po to zakład produkcyjny, aby wygasić tam produkcję i wprowadzić swoje produkty.
Mówi pan rynek. Jak przedstawiciel resortu gospodarki o potrzebie niemal reindustrializacji kraju teraz.
Ja myślę, że tutaj powrócę do tego, o czym mówimy na początek. nie przeszkadzajmy gospodarce, nie przeszkadzajmy przedsiębiorcom i to widzę z lokalnego podwórka, że nasi lokalni przedsiębiorcy bardzo dobrze funkcjonują w tych warunkach, kooperują pomiędzy sobą albo zaczynają takie kooperacje. Również kooperują z tymi dużymi zakładami, które są na terenie Stargardu. I my szukajmy tutaj szans. Dajmy szansę przedsiębiorcom.
Łukasz Druszcz, wiceprzewodniczący Koła Nowoczesnej. Czy pokłada pan nadzieję w informacjach, które płyną do nas z Wielkiej Brytanii, że oto na platformie, na której mogą głosować niezadowoleni Brytyjczycy, już ponad 2 miliony osób domaga się powtórnego referendum w sprawie Brexitu?
Czy tak, to są wiadomości z dzisiaj, że tak jakby Brytyjczycy się obudzili w nowej rzeczywistości, teraz chcą przeprowadzić nowe referendum. Chociaż premier Cameron powiedział, że drugiego głosowania nie będzie. Także nie wiem, co oni tam zrobią w tej chwili obecnej. Wiadomo, że jeszcze musi Parlament Krajowy zatwierdzić tak naprawdę Brexit. Czy do niego w ogóle dojdzie? No to jest pytanie, tak? Bo
pańskim zdaniem, czy Europa potrzebuje nowej definicji? Czy ona powinna zdefiniować na nowo po takim dużym tąpnięciu i politycznym, i gospodarczym w postaci decyzji o Brexicie?
Generalnie nie, dlatego że Wielka Brytania zawsze była postrzegana jako taki hamulcowy Unii Europejskiej. Zawsze narzekali. Oni mieli bilans ujemny. Więcej dopłacali, niż otrzymywali.
Czy trzeba? Ale korzystaliśmy z tego my i korzystamy.
Oczywiście korzystamy.
Więc odczujemy bezpośrednio te skutki negatywne.
No dlatego dla nas tutaj, ja sądzę, że nie ma potrzeby redefiniowania tych warunków, bo my w tej chwili funduszy strukturalnych otrzymywaliśmy bardzo dużo. Dużo inwestycji się odbyło. No każdy widzi, że Polska się zmienia w ostatnich latach. W tej chwili tak naprawdę nie wiadomo, jak to będzie, jeżeli te fundusze gdzieś zanikną, a mogą zaniknąć, tak jak wspomniałem wcześniej, no bo trzeba się patrzeć realnie, a nie, to nie jest pesymizm, tylko no, realistyczne spojrzenie. I no, tak naprawdę mówię, nikt nie wie, zobaczymy, co będzie dalej. To jest sprawa gorąca, bardzo dynamiczna, jak to się będzie rozwijało. No, nasze PKB no, już ma mniejszą dynamikę w pierwszym kwartale, patrząc rok do roku. No i zobaczymy, jak to będzie.
Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości. 8-9 lipca czeka nas wielkie wydarzenie, do którego przygotowywaliśmy się już od lat i ostatnio także miesięcy, czyli szczyt NATO. Można przyjąć, że ten szczyt NATO będzie zdominowany właśnie kwestią Brexitu, bo odchodzi członek G7 aktywny. No i główne ogniwo bezpieczeństwa atlantyckiego.
Panie redaktorze, ale ja, pan pozwoli, że jedno zdanie odniosę się do tego, co pan Druszcz przed chwilą powiedział. Z przykrością słyszę, że współmieszkaniec Stargardu wychodzi znowu z takim zdaniem, że ci wyborcy z Wielkiej Brytanii to nie wiedzieli, co robią. To jest przykład naprawdę arogancji wobec obywateli. To w Polsce też mamy takie grupy, którzy podobnie mówią, że wyborcy nie wiedzieli, na kogo głosują. I to nie chodzi... Ale ja panu nie przerywałem.
Ja panu nie przerywałem.
I to mi się bardzo podoba, że przy okazji rośnie u nas temperatura dyskusji.
To jest, proszę państwa, coś takiego, co absolutnie nie może być akceptowalne. Organem suwerenem, który decyduje o tym, jaki ma mieć kształt przyszłe państwo, decydują obywatele.
Nawet ja, ilości 4% przewagi?
Panie redaktorze, 4% to nie jest mało. W Szwajcarii głosuje w wyborach, w referendach głosuje czasami 2%, a czasem mniej i to jest wyborców idzie do urny.
Ale jak teraz przyjmować takie opinie przedstawicieli tych secesjonistów, zwolenników Brexitu, brytyjskich partii niepodległościowych, którzy przyznają, że no, pewne hasła czy chwyty PR-owskie tak były nie do końca zgodne z prawdą.
Panie redaktorze, obydwie strony tam hasłami PR-owskimi, ja obserwowałem to, po obydwu stronach te hasła były. Zresztą to tak w demokracji...
Kiedy się słyszy takie hasła, to wyborca się może poczuć oszukany w tym momencie.
Panie redaktorze, przychodzi ten moment wyborczy, i wtedy wyborcy decydują. Ja osobiście bardzo żałuję, że Anglicy...
Ale powodowanie emocjami negatywnymi.
Że Anglicy. No tak jest świat zbudowany. Ta demokracja, no... Winston Churchill pięknie ją określił. I tak jest nasz świat demokratyczny zbudowany. I przychodzi moment wyborczy, gdzie wyborcy wrzucają kartkę i to jest rzecz zasadnicza. To mówią wszystkie konstytucje. Ja żałuję, naprawdę szkoda, że Brytyjczycy tak zdecydowali, bo osobiście liczyłem, że jednak pozostaną. Ale wybrali i teraz zadaniem polityków jest stanąć na wysokości zadania i zaproponować rozwiązanie wychodzące naprzeciw oczekiwaniom. Oni głosując w ten sposób powiedzieli, nie zgadzamy się na tą formułę, na ten sposób funkcjonowania Unii Europejskiej.
Ad vocem, Łukasz Drucz, jeszcze jeśli można pozwolić.
Czy jedna odpowiedź? No, hasła polityczne były zawsze jakoś tak, po takim, przyjmijmy to, krachu, tak? 80 lat temu w Europie też był krach i co się później stało, no to chyba każdy wie z historii. Populizm to jest najgorsza forma. Hasło populistyczne pana Farage'a, no, spowodowało, że ludzie poszli tak zagłosować, ale tak jak wspominałem na początku, prowincja zagłosowała. City zagłosowało na pozostanie, tak? Młodzi ludzie, ambitni, wykształceni. To nie jest tak, że ja mówię, że wyborcy są
jedni są mądrzejsi, a drudzy nie.
Nie,
no
nie,
tak.
nie mówię
no
w tej
tak
kwestii.
To wygląda, no,
nie mówię w tej kwestii, tylko o to chodzi,
też
że...
mówi się, że Warszawie są mądrzejsi, Warszawa prawidłowo głosuje, sobie,
nie,
a prowincja...
Nie zdawali sobie sprawę. Wie pan, no, panie pośle, no, no tak było, jest. Że no, Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy też troszeczkę na takiej fali populizmu. No,
no proszę.
No przykro mi to
i tak
stwierdzić.
Można by to kontynuować, ale wróćmy do Brexitu. Wróćmy do Brexitu, bo nie chcę się wikłać w nasze wewnętrzne różnice zdań. Iwona Wiśniewska, wiceprezes Astrogarski. Czy będziemy, to wrócimy jeszcze za chwileczkę, na zasadzie podsumowania i komentarza, czy mamy przywyknąć do tego zarządzania chaosem, do tego, że ta rzeczywistość także dla naszych bliskich, którzy jakoś zakorzenili się już na przykład na wyspach, bo w tej chwili chyba największe nasze grono, najbardziej liczne właśnie pracuje i mieszka na wyspach, czy będziemy musieli przywyknąć do tej zmiany i do tego, że no... Ta rzeczywistość stwarza nowe wyzwania, do których musimy przywyknąć, ewentualnie dostosować się do nich.
Ja często używam takiego określenia, że życie jest dynamiczne.
Bardzo to lubię określenie.
I myślę, że po prostu każdy dzień implikuje sytuacje, dla których musimy się do pewnych rzeczywistości, realii przyzwyczaić. U nas, jak funkcjonujemy w samorządzie lokalnym, każdy nowy budżet jest swoistym wyzwaniem. Nie do końca znamy też źródła ich wielkości dochodów. I myślę, że takie zmiany no, po prostu są rzeczą normalną.
Jeśli funt będzie na złotówki poniżej 5 zł, to skłoni część rodaków do powrotu, pani zdaniem?
Trudno mi powiedzieć. Nadal będzie spora dysproporcja między osiąganymi tam dochodami, a to, co proponuje lokalny rynek pracy. I myślę, że to nie będzie takie decydujące. Myślę, że taka stabilizacja, pewność... Na pewno osoby, którym udało się zgromadzić określony kapitał i z takim zamysłem wyjeżdżali na wyspy, by wrócić tutaj, na przykład zbudować swoją firmę, taką rodzinną, o której mówił pan prezes Kowalczyk, czy ten szczyt marzeń każdego obywatela, młodego człowieka, posiadanie własnego mieszkania i będzie spełniony poprzez ten kapitał, którym będzie dysponował. Myślę, że to będą główne argumenty i motywacja do tego, by wracać. My natomiast, ja mówię tutaj z perspektywy samorządowca, musimy być bardzo uważnymi obserwatorami codzienności. A jeśli chodzi o Brexit, to myślę, że tak, towarzyszą teraz temu ogromne emocje, ale z czasem będzie to taki efekt odwróconej kuli śniegowej. Także obserwujmy, bądźmy uważni. No i żyjemy w takich realiach i w takich kryteriach, jakie życie nam funduje.
Wróćmy jeszcze do pana posła, Michał Jach, PiS. Można spodziewać się, że faktycznie kwestia Brexitu zdominuje szczyt NATO w Warszawie.
Trudno powiedzieć. Sądzę, że nie powinna zdominować, chociaż oczywiście na pewno będzie istotna. Musimy pamiętać, że Wielka Brytania jest członkiem NATO i to, jeżeli dojdzie w ostatecznym rozrachunku do wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to Wielka Brytania może... To Wielka Brytania... Nie wyobrażam sobie, żeby były tam jakiekolwiek siły, które by chciały wystąpienia Wielkiej Brytanii z NATO. Tak. Zresztą mamy przykład, no przecież Norwegia jest członkiem NATO, a nie jest członkiem Unii Europejskiej, także to nie musi ze sobą współgrać, ale bo NATO jest innym organizmem, to jest polityczno-wojskowy, który przez wiele lat, przez 70 lat jest gwarantem.
Ale zamieszanie po Brexicie na pewno temu organizmowi nie pomoże.
Oczywiście, no Brexit zaszkodzi wielu, wielu sprawom. Na szczęście ten Brexit, chcę Państwa zapewnić, ten Brexit jest kilka dni przed szczytem i właściwie wszystkie ustalenia już wcześniej zapadły, bo przez ostatnie pół roku to był bardzo pracowity okres dla wszystkich polityków związanych z bezpieczeństwem, dla wszystkich członków NATO związanych z bezpieczeństwem.
No dobrze, ale co z tym bezpieczeństwem, skoro czeka nas teraz taka sytuacja, że Europa, Bruksela zajmie się sama sobą i negocjacjami z Londynem i układaniem sobie wzajemnych relacji.
Ale NATO ma swoje władze i one oczywiście rozpatrują pewne rzeczy, ale to jest zupełnie niezależny organ.
Nie obawia się pan o poziomie bezpieczeństwa gospodarczego i bezpieczeństwa politycznego kontynentu? No, i naszego to, również w tym
oczywiście,
momencie
oczywiście, no bo to już jest jakiś taki podział Europy, którego my sobie, no każdy, kto martwi się o przyszłość Polski, by nigdy sobie nie życzył. To oczywiście jakieś perturbacje wprowadzi, chociaż ja mam nadzieję, że po tym szoku Brexitu, tak jak mówiła przed chwilą pani starosta, że minie jakiś czas, te kwestie się poukładają i politycy zarówno po stronie Unii Europejskiej, jak i po NATO dostosują się do tej sytuacji, no bo nie sądzę, że jest ktokolwiek z osób kierujących, czy z osób najważniejszych w Unii Europejskiej, który by chciał obniżenia poziomu bezpieczeństwa. To jest sprawa tak, o tak ważnym znaczeniu, że nie powinno to wpłynąć na poziom bezpieczeństwa. Ten szczyt będzie bardzo ważny. To jest jeden z najważniejszych od 30 lat. No, być może, że najważniejszy szczyt NATO i cieszę się, że on się będzie odbywał w Warszawie i wszystko wskazuje na to, że będzie sukcesem Polski, ale przede wszystkim NATO.
Jeszcze przez chwilę Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej i Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Już są dosyć liczne komentarze, że po 2020 roku proces po Brexicie może to przyspieszyć, oczekuje nas zjawisko nowej Unii. Czy ta nowa Unia będzie przyjazna biznesowi, inwestorom, także tym, którzy do tej pory chcieli na przykład inwestować w Stargardzie? Mówię o tych inwestorach z zagranicznym kapitałem.
Ja myślę tak, właśnie przysłuchując się tej dyskusji, właśnie trzeba zwrócić uwagę na to, że ta perspektywa finansowa jest ostatnią tego rodzaju, jeżeli chodzi o wielkość środków, perspektywą dla Polski. Tutaj trzeba mocno pracować nad tym, aby ten rozwój gospodarczy naszego kraju był jak największy i aby rozwijać rozwój w aspekcie właśnie nowych technologii i tego, aby polska gospodarka stała się jeszcze bardziej konkurencyjna na rynku niż
teraz
jest
pytanie,
dzisiaj.
Jeśli pan prowadzi rozmowy i negocjacje z potencjalnymi inwestorami z krajów starej Unii, załóżmy, bo przecież takowi się zdarzają i są zainteresowani kwestią inwestowania w Stargardzkim Parku Przemysłowym, czy to nie przehamuje tych rozmów?
Tego nie wiem, natomiast z tego, z czego się cieszę, to jest to, że tak naprawdę coraz więcej inwestują przedsiębiorcy, lokalni przedsiębiorcy tutaj stąd i myślę, że to nas cieszy. Duże przedsiębiorstwa przyczyniają się do tego, że dużo podzlecają zadań i tutaj nasi przedsiębiorcy odnaleźli sobie taką szansę i poprzez to, że są duże firmy na terenie tutaj parków przemysłowych, że dzięki temu dynamicznie się rozwijają i są w stanie dzisiaj inwestować i budować własne zakłady różnego typu. Trudno mi powiedzieć, no my jesteśmy dalej postrzegani jako rynek, gdzie pracownicy, no jest duża dysproporcja jeszcze. Ja myślę, że tutaj, ale też już ta świadomość się zmienia na tyle, że warto doceniać takich inwestorów, dla których kryterium płacowe nie jest głównym kryterium.
Michał Jach?
No, proszę Państwa, kontynuując to, co powiedział pan prezes Kowalczyk, to chcę powiedzieć, że zainteresowanie inwestycjami w Polsce bardzo rośnie, szczególnie wśród inwestorów zachodnich, a wynika to z tego, że przez wiele lat wiadomo było, że tu są dosyć tania siła robocza, ale bardzo dobrze przygotowani specjaliści, a w tej chwili wchodzimy na poziom bezpieczeństwa i ten poziom bezpieczeństwa w państwach starej Unii, szczególnie mówimy o Niemczech czy Francji, ale i również Wielkiej Brytanii, jest poziom takiego poczucia bezpieczeństwa jest bardzo niski i dlatego Polska jawi się jako bardzo dobre miejsce do inwestycji i rzeczywiście klimat dla inwestycji to taki jest bardzo pozytywny i to mówię to nie tylko o Stargardzie, ale o całej Polsce. Rząd polski chce przede wszystkim stawiać na inwestycje, nie na montownie typu montownie telewizorów, jakie jeszcze kilka lat temu Polska była potentatem, jeśli się bierze pod uwagę montownie telewizorów, ale to jest tak, że przychodzi decyzja i w ciągu właściwie kilku miesięcy fabryka zostaje zlikwidowana, bo tam jest montownia. Natomiast chodzi nam przede wszystkim o tych inwestorów, którzy będą tutaj inwestować w rozwój nowych technologii, badania i rozwój, o takie mocno zaawansowane i naprawdę jest duże zainteresowanie.
Jeszcze przez chwilę Łukasz Druszcz, Nowoczesna, koło Stargardzkie. Spodziewa się pan przyhamowania inwestycji z kapitałem zagranicznym, przynajmniej w krótkim terminie w Polsce, czy uspokojenia sytuacji po Brexicie?
Tutaj to też ciężko będzie określić, ale może być nawet spowolnienie. Dlatego, że patrząc na naszą walutę, która będzie tak naprawdę zaraz z funtem brytyjskim jedną z najsłabszych walut, patrząc na notowania, no dobrze to tak nie wróży. Inwestorzy tak naprawdę już teraz są w odwrocie. Gdzieś to widać. No, w Stargardzie jest mniejsze zainteresowanie, gdzieś tak jak są powodowane wskaźniki. W Stargardzie na razie to wszystko dobrze. No, nasza stargardzka strefa przemysłowa jest dobrze, chociaż miało być więcej, bo wiadomo, Mercedes, tak? Gdzieś tam, czy Volkswagen był pierwszy na
rynku. Ale to już są kwestie zamknięte.
No, kwestie zamknięte, ale to miało być po Stargardem. A zobaczymy, jak waluta będzie się układało, jak PKB będzie rosło, jakie będą warunki w ogóle dla przyszłych inwestorów, bo to wszystko jest najważniejsze od negocjacji, jakie my zapewnimy warunki. A jeżeli nie będziemy mieli czego zapewnić, dobrych warunków tutaj do inwestowania i do tworzenia nowych miejsc pracy, no to sądzę, że to może być w dzisiejszych czasach odwrót.
Krótko, Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego oraz Izby Gospodarczej. Został pan trochę wywołany do tablicy. Zatem jak jest z tym klimatem wokół biznesu, niezależnie od tego, czy mamy Brexit, czy nie, jeśli chodzi o Stargard?
Ja, jeżeli chodzi o mojego przedmówcę, to ja się z nim całkowicie nie zgadzam. Ja myślę, że jest właśnie duże zainteresowanie. No chociażby po tych działkach tutaj w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Ostatnio mieliśmy przetarg i w Stargardzkim Parku Przemysłowym, jeżeli chodzi o działki miejskie, została jedna mała działeczka jeszcze do zainwestowania, którą już jest potencjalnie przedsiębiorca zainteresowany jej zakupem. I myślę, że no właśnie to, że nasza waluta teraz straciła, no to tylko jest jakby korzyść. Nasze produkty są po prostu tańsze, no, jeżeli chodzi i bardziej atrakcyjne.
Ale panie prezesie, możemy spodziewać już pana pytam jako finansistę euro za 5 zł?
Nie, myślę, że nie należy się w ogóle snuć takich dywagacji. Myślę, że te kursy, które mieliśmy kilka dni temu, one są takie na tyle realne, ale również stanowią o tym, że nasza gospodarka jest i nasze produkty są atrakcyjne przy tych kursach, które były przed Brexitem.
I na zasadzie podsumowania Iwona Wiśniewskiego, wicestarosta Stargardzki.
Zanim podsumowanie, szanowni panowie, to odniosę się do słów pana Łukasza Drużdża. Nie można mówić, że inwestycji miało być więcej, bo pozyskiwanie inwestora to naprawdę ogromny wysiłek, obarczony takim wielopłaszczyznowym przygotowaniem i samorząd miejski jest do takiej walki przygotowany. Natomiast inwestor rozstrzyga i uznaje, prawda, wielkości, które są dla niego korzystniejsze. My jako powiat jesteśmy ważnym ogniwem w tym pozyskiwaniu inwestora, choćby przez fakt kształcenia przyszłej kadry zawodowej i ta współpraca należy do bardzo dobrych. No cóż, no czekajmy na dzień następny i to słowem podsumowania.
Ja myślę, że już niestety zakończyliśmy powoli nasz program, chociaż ostatnie zdanie, ale naprawdę już 30 sekund.
Ostatnie zdanie. Bardzo się cieszymy, że inwestycje są w Stargardzie, to nie podlega wątpliwości, aczkolwiek mniejsze PKB jest, wyznacza, że jest spadek tempa inwestycji w Polsce. Co się może odbić na nasz rynek lokalny?
To... A na temat legendarnego PKB to już moglibyśmy poświęcić całą kolejną audycję. Michał Jach, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Do usłyszenia, do widzenia.
Krzysztof Kowalczyk, prezes Stargardzkiej Izby Gospodarczej i Agencji Rozwoju Lokalnego.
Do usłyszenia, do zobaczenia.
Pani Iwona Wiśniewska, wicestarosta Stargardzki.
Udanej niedzieli, szanowni państwo.
I Łukasz Drużdż, wiceprzewodniczący Koła Nowoczesnej w Stargardzie. Mam nadzieję, że wniosek po naszym spotkaniu jest jeden. Nauczmy się żyć z dynamiczną rzeczywistością po Brexicie.